Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj porozmawiamy o powstaniu styczniowym. W początkowym okresie najbardziej zauważalne to było tutaj na naszych terenach, na pograniczu Podlasia, Mazowsza. O wydarzeniach sprzed tych ponad 100 laty rozmawiam z doktorem Radosławem Dobrowolskim, burmistrzem Supraśla, no ale także historykiem i gospodarzem terenu, na którym to, czyli w gminie i okolicach, niektóre bitwy powstania styczniowego toczyły się. Dzień dobry, witam pana. Zacznijmy od początków owego powstania.
Dzień dobry. No, Podlasie ma to szczęście akurat jako część tych terenów dawnej Rzeczypospolitej, bo powstanie od razu na nie wszystkich terenach wybuchło akurat 22 stycznia. Litwa później przystąpiła do powstania. Natomiast okręg białostocki przystąpił do powstania 22 stycznia 1863 roku. Był taki epizod, kiedy to oddział Cichorskiego, Władysława Kazimierza Cichorskiego, Zameczka, wkroczył do Tykocina. Potem udano się do Suraża. Na moście w Surażu 22 stycznia doszło do bitwy. To był most na granicy pomiędzy Królestwem Polskim a Imperium Rosyjskim. Następnego dnia, to jest 23 stycznia, 500 ludzi wkroczyło do Ostrowi Mazowieckiej. Następnie oddział Władysława Cichorskiego, Zameczka, udał się w kierunku Siemiatycz. 2 lutego 1863 roku był już w Siemiatyczach. No i tu znowu wspaniała karta powstania styczniowego na Podlasiu. 5-6 lutego 1863 roku doszło do bitwy w Siemiatyczach, do bitwy przegranej, ale sama liczba powstańców, 4000 powstańców do 2000 mniej więcej armii rosyjskiej. Jednak armia rosyjska to była dobrze wyszkolona armia, spowodowała, że powstańcy musieli się wycofywać.
Warto tutaj zarysować kwestie związane ze stosunkiem sił, z całą sytuacją militarną, bo w przeciwieństwie do powstania listopadowego, kiedy mieliśmy regularną armię, już w powstaniu styczniowym takowej regularnej armii nie mogliśmy wystawić, bo Polska po rozbiorach i samo Królestwo Polskie zostało całkowicie rozbrojone. W związku z tym dysponowaliśmy jakąś bronią myśliwską, przemycanymi rewolwerami, zdobytymi karabinami od armii carskiej, ale nie było regularnego wojska.
Tak, ale trzeba jeszcze podkreślić jedną rzecz, w ogóle geneza powstania styczniowego. Niektórzy wliczają, że w latach 1832 po powstaniu listopadowym do 1862 roku w samym Królestwie Polskim liczba rekrutów branych do armii rosyjskiej wynosiła ponad 200 tysięcy. Z tej liczby prawie 180 tysięcy ludzi nie wracało. Jaki to jest ogromny procent. Ci ludzie ginęli na różnych wojnach w Azji, podczas wojny krymskiej i to już powodowało to, że stan liczebny ludzi, Polaków, którzy mogli walczyć za ojczyznę, był już naruszony bardzo mocno. Jeszcze trzeba też podkreślić to, że branie właśnie tego rekruta na 25 lat do armii rosyjskiej to była jedna z przyczyn chwycenia za broń. I to nie tylko szlachty, ale również i włościa. Natomiast jakie były siły wojsk rosyjskich u nas na Podlasiu? Kiedy zaczęło być już niespokojnie w kraju, do Białegostoku zawezwano Libawski Pułk Piechoty. Były 3 bataliony Libawskiego Pułku Piechoty rozmieszczone w Knyszynie, w Goniądzu i w Surażu. 2 bataliony były rozlokowane w Supraślu i w Choroszczy. Był oprócz tego batalion strzelców o numerze 2, 2 bataliony z pułków Kałuskiego i Sofijskiego i 2 baterie artylerii i 3 sotnie kozaków dońskich. Razem to było około 4000 wyszkolonego, dobrego wojska rosyjskiego. Natomiast jak się kształtowały te nasze siły powstańcze i kiedy w ogóle u nas tutaj na terenach już wschodnich Białostoczyzny końcówka kwietnia, to mamy organizowanie się oddziałów pod Białymstokiem. Znamy nawet bardzo dokładnie, jak wyglądały początki powstania na wschodniej Białostoczyźnie. Mówią o tym pamiętniki Ignacego Aramowicza, matematyka, nauczyciela z gimnazjum białostockiego, który swoje wspomnienia z powstania spisał w takim pamiętniku marzenia, pamiątki o ruchu partyzanckim w województwie grodzieńskim w 1863 i 64. To było wydane w 1865 roku. I Aramowicz był adiutantem Onufrego Duchińskiego i Walerego Wrublewskiego. On opisuje w ten sposób, że 24 kwietnia w piątek doszło do zbiórki powstańców we wsi Kamionka. 25 kwietnia, czyli w sobotę, 70 powstańców, którzy się wcześniej spotkali, umówili się właśnie w Kamionce pod Białymstokiem, parafia Zabłudów, i owych 70 powstańców zajęło ostęp Starzynka. Starzynka to jest środek puszczy właściwie między Kamionką a Cieliczanką, gmina Supraśl, i tam był dwór rodziny Choroszuchów. To było doskonałe miejsce do ukrycia się i koncentracji oddziału powstańczego. I właśnie tam w Starzynce do 70 powstańców dołączyło 130 ochotników z ziemi bielskiej pod dowództwem powstańca Kiersnowskiego, Groma. 26 kwietnia, to jest w niedzielę, ten oddział złożony z ponad 200 osób skierował się do Sokołdy, to jest też obecnie gmina Supraśl, w celu odczytania manifestu rządu narodowego o przystąpieniu do rewolucji. Dlaczego Sokołda? No dlatego, że jeszcze powstańcy styczniowi znali dokładnie tą kartę martyrologiczną związaną z bitwą pod Sokołdą, z rzezią powstańców listopadowych 30 lat wcześniej, powstaniu listopadowym, i właściwie na ich grobie, na ich kościach odczytano manifest rządu narodowego, bo było to bardzo symboliczne. Trzeba zauważyć też, że była to szlachta nie tylko z Białegostoku, to byli mieszczanie głównie, szlachta białostocka, szlachta bielska, szlachta sokulska i szlachta również grodzieńska. Następnie po odczytaniu owego manifestu powstańcy zajęli, tak jak to pamiętnik opisuje, ostęp Zapadły, o 4 wiorsty oddalony od Sokołdy, to jest tam prawie 5 km od Sokołdy. W nocy z 26 na 27 kwietnia powstańcy przenieśli się na drugą stronę traktu Supraśl-Krynki. Dalej pamiętnik Aramowicza podaje, że 27 kwietnia w okolicy Suraszkowa powieszono 3 zdrajców. O świcie 27 kwietnia, to było w poniedziałek, oddział wszedł do Lipowego mostu. Tam też autor opisuje, że armia rosyjska wytropiła ten oddział, oni musieli się ewakuować stamtąd, i rankiem 29 kwietnia w środę zajmują ostęp Komotowszczyzna koło Waliu i dochodzi do bitwy, w której ginie 32 powstańców. Duchyński i Wrublewski uciekają, schronili się pod Krynkami. Pułkownik Ejtminowicz zajmuje swoje stanowisko w puszczy. Wróblewski i Duchyński przysyłają do niego po 15 osób tych powstańców, którzy brali udział w bitwie pod Waliłami, i mniej więcej w połowie maja owi powstańcy z powrotem sformowani zajmują uroczysko Budzisk, to jest między Supraślem a Czarną Białostocką, i tam przez 2 tygodnie spokojnie funkcjonują do 1 czerwca i stamtąd ruszają na różne wypady operacyjne. Tam też działała konnica rodziny Kobylińskich. To było coś niesamowitego, wspaniałe zjawisko w powstaniu styczniowym. Kazimierz Kobyliński spod Białegostoku, szlachcic, którego synowie Adolf i Konstanty oraz synowie jego brata Adolf i Edmund, zięć Korycki Rafał i siostrzeniec Adolf Nowosielski, wszyscy uczestniczą w ramach tej właśnie konnicy, i z Budziska kąsają wojska nieprzyjaciela w okolicy Krynek, Białegostoku. Kazimierz Kobyliński zginął 4 września 1863 roku. Został pochowany w Siennicy pod Mienią, no a jego oddział to w zasadzie legenda. Wszyscy właściwie z tej rodziny zostali wymordowani przez Rosjan.
Jesteśmy blisko takiej miejscowości, która nazywa się Mostowlany. A Mostowlany są bardzo mocno związane z powstaniem styczniowym ze względu na jednego z dowódców owego powstania. Myślę tutaj o Konstantym Kalinowskim, który właśnie w Mostowlanach się urodził i później po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia i w odpowiednich warunkach organizował powstanie na Grodzieńszczyźnie, a potem był w Wilnie.
Był to jeden z pierwszych, można powiedzieć, odkrywców kultury białoruskiej. Był to obrońca kultury białoruskiej przed rusyfikacją, bo na Konstantego Kalinowskiego powinno się patrzeć w takich właśnie kategoriach. Często mu się zarzuca, że występował przeciwko wierze prawosławnej. Otóż on nie występował przeciwko wierze prawosławnej. On występował przeciwko rusyfikacji wiary prawosławnej. To były czasy, kiedy Józef Siemaszko, metropolita litewski, a wcześniej unicki arcybiskup, z taką niespotykaną wręcz zaciekłością charakterystyczną dla neofitów, usuwał z cerkwi język białoruski, język ukraiński. Unifikował naszą rodzimą cerkiew białoruską, wcześniej uniacką, potem już prawosławną, z cerkwią moskiewską. Był takim narzędziem bezpośrednio indoktrynacji mieszkańców Podlasia i z takimi właśnie działaniami, między innymi właśnie takiego rusyfikatora jak Józef Siemaszko, nie zgadzał się Konstanty Kalinowski. On chciał, aby w cerkwiach był język białoruski, język ukraiński. Chciał, aby odrodzić białoruską cerkiew, która była jedynym nośnikiem kultury rusińskiej, białoruskiej. A to wszystko, można powiedzieć, w kontekście pewnych działań takiej rewolucji światopoglądowej, która wyrosła na tej fali Wiosny Ludów.
Mamy do czynienia z budzeniem się pewnej świadomości narodowej. Mamy do czynienia z pokłosiem pewnej zaborczej rewolucji, która się dokonuje, rewolucji religijnej. Zlikwidowana cerkiew unicka. Wszystko zostało wcielone do cerkwi prawosławnej. Mamy do czynienia tutaj na Kresach z terenami tak zwanymi zabranymi. To nie było Królestwo Polskie. W związku z tym obowiązywały inne decyzje związane z językiem, z rusyfikacją, z obowiązywaniem prawa. Mnóstwo tych różnorodnych aspektów, które miały wpłynąć na przyspieszony proces rusyfikacji Kresów. Całe wystąpienie Kalinowskiego, przystąpienie również do powstania styczniowego związane jest z jednej strony z językiem, z kulturą białoruską, z drugiej strony z obroną przeciwko takiej indoktrynacji cerkwi prawosławnej identyfikowanej z zaborcą, bo reprezentującej zaborców. No i kolejna rzecz związana z walką o byt państwa, niepodległego państwa, bo takie, można by powiedzieć, cele przyświecały części przynajmniej powstańców styczniowych tutaj na naszych terenach.
Rzeczywiście tak było, że od połowy lat 20. powstała taka triada ideologiczna w Rosji. To jest narodność, samodzierżawie i prawosławie. Narodność, czyli narodowość rosyjska, taki nowoczesny wówczas w XIX wieku nacjonalizm swoisty rosyjski, związany z taką kulturą neobizantyjską, z Trzecim Rzymem. Kolejny element, samodzierżawie, czyli tutaj władza bezpośrednio cara, właściwie prawie ubóstwiana. Car mógł przystępować do pryczastia, otwierając sobie ikonostas, brać bezpośrednio sam pryczastie z prestoła do tego stopnia. Był prawie kapłanem najwyższym i jednocześnie, wiadomo, był zwierzchnikiem cerkwi rosyjskiej. No i trzeci element jako spajający państwo rosyjskie to jest rosyjskie prawosławie, Trzeci Rzym, jako jedyna ostoja tej dawnej kultury jeszcze wyrosłej ze starożytności chrześcijańskiej, tak to formułowano. Kilkanaście lat później na naszych ziemiach, na ziemiach zabranych, zlikwidowano cerkiew unicką, która była ostoją dla Białorusinów i dla Ukraińców. Po to dokonano tej likwidacji, aby poprzez inną strukturę cerkiewną, rosyjską, można było bardziej wpływać na duszę, na sumienia ludzi. Właśnie z tym się nie zgadzał Kalinowski, z tym się też nie zgadzało bardzo wielu parochów unickich, z tym się też nie zgadzali bazylianie. Oni stanowili elitę kościoła tego białoruskiego, uniackiego i to też było bardzo silnym takim elementem powodującym przystąpienie do powstania ogromnych rzesz chłopstwa unickiego, dawnego unickiego chłopstwa, bo wtedy już wiadomo, kościoła tego nie było, był w ukryciu, struktury już tej cerkwi nie było, ale na całej Białorusi chłopi ruszyli w obronie swojej wiary, swojej narodowości białoruskiej, przystąpili do powstania. Na Białorusi nawet to powstanie, czyli powszechny ruch od kwietnia 1863 roku nosi nazwę Powstania Kastusia Kalinowskiego. To właśnie dlatego. Zresztą nawet były takie sytuacje ogromnych represji i przemocy. Ponieważ z jednej strony lud białoruski po likwidacji Unii nie chciał przystępować do sakramentów w nowych warunkach wyznaniowych. Odnotowuje się ogromny taki ruch uporszczwujuszczych, czyli można powiedzieć upartych chłopów. W takiej świadomości rosyjskiej kształtuje się obraz Białorusina jako takiego nieprzejednanego chłopa upartego. To właśnie między innymi to z tego to się wzięło. Na te zmiany, które następowały, odpowiadali właśnie takim oporem. To tworzyło naprawdę bardzo ogromny procent niezadowolenia i buntu. I stąd właśnie masy chłopów białoruskich ruszyło do powstania styczniowego. To są może ciągle karty takie, które należy historii, które należy badać, na nowo je odczytywać. Ja akurat z racji na to, że jestem historykiem, dotarłem do bardzo wielu tych dokumentów i sam nawet na podstawie okolicy Supraśla mogę stwierdzić, jak dużo właśnie chłopów brało udział i to właśnie chłopów prawosławnych brało udział w powstaniu i walczyli przeciwko wspólnemu zaborcy z naszą podlaską szlachtą, z rzymskimi katolikami, z Tatarami, właśnie po to, aby przywrócić tą normalność, która była w czasach Rzeczypospolitej.
I podobnie było z Litwinami, bo również ten ruch powstańczy był bardzo mocny w Wielkim Księstwie, w dawnym Wielkim Księstwie Litewskim. Wracając jeszcze do tych sporów religijnych, do tego zmiany sytuacji religijnej na naszym terenie, to stąd później taka mnogość konwersji i przechodzenie na rzymski katolicyzm, stworzenie licznej grupy wiernych kościoła katolickiego, tutaj szczególnie na północy od Supraśla w stronę Lipska nad Biebrzą. Skupiając się jednak na moment jeszcze na Konstantym Kalinowskim, on wydaje odpowiednie odezwy, organizuje komitety powstańcze w Grodnie, następnie przenosi się do Wilna i tam również jest we władzach powstańczych. Kończy się to tragicznie dla Konstantynego Kalinowskiego, który został stracony na placu Łukiskim, ale tu chciałbym prosić o krótkie wyjaśnienie. Czy wysłanie Wieszatela Murawiowa do Wilna, żeby stłumić powstanie styczniowe, nie jest związane również z taką srogą reakcją na właśnie te problemy religijne, narodowościowe, budzenie się świadomości narodowej Białorusinów, bo w stosunku na przykład do królestwa te represje na Litewszczyźnie, tutaj na Kresach, były znacznie większe, znacznie groźniejsze.
Przybycie do Wilna grafa Murawiowa, zwanego Wieszatielem, właśnie od tego, że na jego sumieniu są szubienice i wiele głów, które zostały powieszone, między innymi na rynku łukiskim w Wilnie. To setki, tysiące ludzi, którzy ulegli tym najcięższym represjom. Graf Murawiow miał swojego tutaj namiestnika, generała Maniukina, a w Grodnie stacjonował generał lejtnant Skworcow, Iwan Skworcow. Ta cała struktura rosyjska to był stan wojenny. Generał gubernator miał pod swoją władzą dwie gubernie, grodzieńską i wileńską, i miał szerokie kompetencje. On po prostu był samodzierżcą tego regionu ziem zabranych przez Rosję, a wcześniej należących do Polski. I podam taki przykład, tutaj można powiedzieć z naszego podlaskiego podwórka. To rodzina z Stembrowskich w Jakubinie pod Królowym Mostem. Syn Kazimierza Stembrowskiego, Józef, wziął udział w powstaniu styczniowym za to, że nie doniósł, że jego po prostu syn brał udział w powstaniu, to ojciec, właśnie senior Stembrowski, został zesłany na Syberię. Prystaw ze wsi Suraszkowo, to też koło Supraśla, za to, że nie powiadomił władz carskich, że sześciu chłopów prawosławnych z Suraszkowa poszli do powstania, został na 2 miesiące wzięty do aresztu. Mamy przykład Jaworówki, gdzie mieszkali jaworowscy, szlachta zaściankowa, związana z Podlasiem od XVI wieku. Był rozkaz taki, aby spalić wieś, następnie po spaleniu zaorać, a wszyscy mieszkańcy tej wsi, szlachta zagrodowa, zostali odtransportowani na dworzec w Białymstoku kolejowy i zesłani na Syberię. Potem oczywiście powracali, ale już ta Jaworówka, która jest teraz, ona się odbudowała na innych gruntach. To już nie była ta wieś, która była wcześniej.
Także powstanie styczniowe tutaj na naszych terenach, na Kresach, na Wileńszczyźnie, w których uczestniczyli między innymi Walery Wróblewski, Konstanty Kalinowski, generał Sierakowski. To są wydarzenia, które zapisały się tragiczną kartą, bohaterską, ale przeważające siły zaborcy były nie do pokonania i powstanie w gruncie rzeczy nie miało żadnych szans powodzenia. Zastosowane później represje spowodowały spore zmiany własnościowe, szczególnie na tych terenach, spore zmiany także religijne, no i nastąpiła brutalna rusyfikacja prawie do końca XIX wieku. Do tych wydarzeń, do tych spraw będziemy w naszych audycjach jeszcze niejednokrotnie wracali. Dzisiaj skupialiśmy się na powstaniu styczniowym, które to powstanie dało taki asumpt do zastosowania, do spotęgowania represji zaborców na naszych terenach. O powstaniu styczniowym i o tejże sytuacji rozmawiałem z doktorem Radosławem Dobrowolskim, burmistrzem Supraśla, także historykiem. Za uwagę dziękuję Państwu. Lech Pilarski, do usłyszenia.